W Biblii jest napisane tak, w Księdze Jeremiasza, 3:12 mówi tak: Nawróć się, żono odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki. A 22:: Zawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa. W Księdze Jeremiasza w 4:, 1-2 mówi tak. Jeśli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. A jeżeli usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. Jeżeli będziesz przysięgał, żyje Pan, szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak Twoje i Tobą będą się chlubić. Chcę dzisiaj coś na temat upamiętania powiedzieć, chociaż wydaje mi się, że w przeciągu ostatniego może roku, może półtorej roku na temat pokuty upamiętania coś mówiłem, ale jakoś od tego czasu, chyba 1,5 tygodnia, czy już 2 tygodnie temu, kiedy czytaliśmy też Dzieje Apostolskie, jest tam napisane, że Bóg wywyższył Jezusa prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Jakoś od tego czasu dość dużo myślę o upamiętaniu. Bracia i siostry, czy upamiętanie przychodzi nam łatwo w naszym życiu, czy... Na temat upamiętania bardzo wiele wiemy, ale czy przychodzi nam łatwo? Jak... Nie zawsze jest łatwo. To drugie pytanie. A upamiętanie dla nas jest błogosławieństwem dla nas? Jest. Jest. Więc powinno nam przychodzić łatwo, nie? Łatwo jest myśleć o tym i jakoś tak mieć świadomość, że upamiętanie w naszym życiu przynosi błogosławieństwo. Natomiast trudniej jest z przyznaniem się. Bo tutaj mamy chyba ten kłopot, jeśli chodzi o upamiętanie. Słowo Boże nas w wielu miejscach do upamiętania nawołuje. Słowo Boże za każdym razem, kiedy mówi o upamiętaniu, czy kiedy jest to wezwanie Boga, tak jak chociażby w Księdze Jeremiasza, wezwanie Boga do upamiętania się, do odwrócenia się, czy do zawrócenia z tej złej, błędnej, grzesznej drogi, to Bóg za każdym razem mówi, że On jest Bogiem dobrym, że On jest Bogiem miłosiernym, że On jest Bogiem łaskawym, że On nie chowa gniewu na wieki. Jak tutaj czytaliśmy, zawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa, a więc on jest lekarzem z tego stanu chorobowego, bo to jest stan chorobowy w naszym życiu, kiedy ktoś trwa w grzechu. Albo tak jak ten 4:1-2 nam mówi, jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. Jeżeli chcesz, inaczej mówiąc, jest taka możliwość, żebyś zawrócił. Ale do ciebie należy decyzja. Jeżeli chcesz, możesz zawrócić. A jeżeli usuniesz swoje obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. Więc pomyśl, przemyśl to, Izraelu, czy dobrze jest się tułać, czy lepiej się nie tułać, lepiej nie chodzić takimi beznadziejnymi ścieżkami. Przemyśl, mówi Bóg do tego Izraela. Jeżeli odwrócisz się, jeżeli usuniesz to sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. Jeżeli będziesz przysięgał, żyje Pan. A więc można by powiedzieć naszymi słowami, jeżeli będziesz wyznawał Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, jeżeli to będziesz czynił, a więc jeżeli będziesz blisko mnie, jeżeli będziesz chodził moimi ścieżkami, wtedy, czytamy, narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak Twoje i Tobą będą się chlubić. Więc tutaj Bóg pokazuje niesamowite Boże błogosławieństwo dla ludzi, którzy odwracają się od grzechu, odwracają się od jakichś bezbożnych rzeczy, bezbożnych czynów. Upamiętanie jest zawsze dla nas błogosławieństwem. Przynosi korzyść dla naszego życia. Trwanie w jakimś grzechu, trwanie na przykład w nieposłuszeństwie, albo na przykład trwanie w jakimś choćby zawziętości, przynosi dla nas szkodę. Upamiętanie przynosi błogosławieństwo. I te dwa krótkie fragmenty wyjęte są z takiego długiego tekstu z Księgi Jeremiasza, w którym właśnie czytamy o odstępstwie wybranego Bożego ludu i wielokrotnie tutaj są zapisane podobne słowa. Naród izraelski odchodził od Boga, a pomimo to Bóg ciągle ich nawoływał do upamiętania, objawiał swoją miłość, okazywał swoją miłość, okazywał swoją dobroć i tymi więzami miłości ich przyciągał. I Słowo Boże jasno, jednoznacznie nam powiada, stwierdza, że upamiętanie jest w Jezusie Chrystusie. I pierwszym krokiem, który człowiek musi zrobić, aby doświadczyć przebaczenia grzechów, aby doświadczyć zbawienia, jest upamiętanie, albo tak jak mówi Jeremiasz, zawrócenie z drogi, która nie jest właściwa, zawrócenie ze złej drogi, z grzesznej drogi. Czasem się boimy powiedzieć tego słowa grzech albo grzeszna droga, ale no tak to Słowo Boże nazywa, więc nie ma co. Czy Bóg chce przebaczyć grzechy człowiekowi? Chce przebaczyć. Bóg absolutnie chce grzechy przebaczyć człowiekowi i dlatego wielokrotnie wzywa do tego zawrócenia. Ale przebacza je tylko wówczas, kiedy człowiek się upamięta. Kiedy człowiek się upamięta, a więc drogą do uzyskania przebaczenia jest upamiętanie się z grzechu albo zawrócenie, inaczej mówiąc, zawrócenie z drogi, która prowadzi do złego. Czasem mówimy o tym, że zresztą czytamy, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A jak to jest, jeśli my wyznajemy, a nie zawracamy? Czyli wyznajemy, mówimy ustami, Panie Jezu, przebacz, ale nie zawracamy z tej drogi błędnej albo z tej drogi grzesznej. Pan Bóg przebacza czy nie przebacza? Teraz zrobimy głosowanie. Przebacza czy nie przebacza? Jak myślicie? Jeśli wyznajemy, przebacza. A kto mówi, że nie przebacza? Siostra nawet, widzę, jest oburzona. Jakby to mogło być, żeby Bóg przebaczał jakby... I tutaj mamy dylemat, bracia i siostry. Znaczy, może nie mamy dylematu, natomiast wydaje się, że żyjemy w czasie, kiedy niektórzy ludzie, niektórzy chrześcijanie, niektórym chrześcijanom wydaje się, że to nie jest takie ważne to zawrócenie z tej grzesznej drogi, to z tej błędnej drogi, że wyznajemy, jeśli wyznajemy, Bóg przebacza i nie ma problemu, nie ma sprawy, ale wydaje się to zbyt lekkomyślne podejście, dlatego że Słowo Boże nam mówi, że kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Natomiast kto się od nich odwraca, dostępuje miłosierdzia. A więc tutaj mamy werset, który wyraźnie mówi, że Bóg oczekuje nie tylko wyznania grzechu, ale odwrócenia, zawrócenia. I dlatego tutaj Jeremiasz i też inne miejsce Słowa Bożego zachęcają nas, namawiają nas tak bardzo jednoznacznie do zawrócenia. Kiedy głosimy Ewangelię, nie wiem, czy często używamy słów mówiących o upamiętaniu, kiedy głosimy Ewangelię. Raczej chcemy ludzi przyciągnąć do Chrystusa. A jednak Słowo Boże nam mówi, że pierwszym krokiem do przebaczenia grzechu i do zbawienia jest upamiętanie. Nie ma przebaczenia grzechu bez upamiętania. Nie ma zbawienia bez upamiętania. I Bóg chce przebaczyć człowiekowi jego grzechy, jeszcze raz to podkreślę, ale przebacza je tylko wówczas, kiedy człowiek się upamięta, a to upamiętanie nie składa się wyłącznie z wyznania, ale składa się również z odwrócenia się od grzesznej drogi, a więc zawrócenia z błędnej drogi, a zwrócenia się na drogę za Jezusem Chrystusem. Jak niektórzy podkreślają, upamiętanie jest zmianą sposobu myślenia. Ale w moim przekonaniu ta definicja, że upamiętanie jest zmianą sposobu myślenia, wydaje się taka niekompletna, nie wiem, czy powiedzieć płytka, ale niekompletna. Oczywiście upamiętanie dotyczy naszego sposobu myślenia, ale upamiętanie to też jest działanie, to też jest reakcja na słowo, które czytamy. A więc... Początkiem upamiętania jest uświadomienie sobie, że życie, które teraz prowadzę, jest złe, ale złe z Bożego punktu widzenia. Złe z Bożego punktu widzenia, bo to jest niezwykle ważne. Asaf zazdrościł zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. I mówi na początku mówi tak, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Tam jest napisane, że zdrowe jest ich ciało i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają, powodzi się bezbożnikom. I Asaf, taki sługa Boży, patrzy na tych bezbożnych ludzi i zastanawia się, a może nie warto służyć Bogu. I potem mówi, że nawet ci wierzący odchodzą, widząc pomyślność tych bezbożnych, nawet ci wierzący, ci służący Bogu zastanawiają się, czy nie iść też tą drogą. Ale nagle ten Asaf mówi, tak trudne mi to się wydawało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. Pamiętacie ten werset? To jest taki piękny psalm, piękny fragment Słowa Bożego. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. Dla wierzącego człowieka niezwykłym błogosławieństwem jest taka umiejętność dotarcia do tajemnic Bożych. Inaczej mówiąc, spojrzenie z Bożego punktu widzenia. Bo upamiętanie może nastąpić w życiu człowieka dopiero wtedy, kiedy zobaczy Boży punkt widzenia na własne życie, kiedy spojrzy na swoje życie właśnie z Bożego punktu widzenia. A więc początkiem upamiętania jest uświadomienie sobie, że życie, które teraz prowadzę, jest złe z Bożego punktu widzenia. Kiedy głosimy ludziom Ewangelię, no nie jest może najważniejsze, aby im tłuc do głowy, że to życie, które prowadzą, jest złe, jest grzeszne. Ale musi nastąpić taki moment w życiu, w głoszeniu Ewangelii, żeby ludziom uświadomić, że ich życie nie podoba się Bogu, a Bóg jest Bogiem świętym i sprawiedliwym i Bóg zapłacił całą cenę, zapłacił Jezus Chrystus, poniósł śmierć na krzyżu i zabrał wszelki grzech. I potrzeba nam tego poznania tajemnic Bożych, albo jak czytamy w Słowie Bożym, ducha mądrości i objawienia, byśmy zobaczyli swój stan serca z tej Bożej perspektywy, w tym Bożym świetle. Jeśli ma nastąpić upamiętanie w życiu moim, w życiu wierzącego człowieka, to muszę zobaczyć swoje życie z Bożego punktu widzenia, prawda? Zgadzacie się z tym? Tak jak Bóg je widzi. Upamiętanie jest zrozumieniem tego faktu, zrozumieniem tego, że ja mogę jako człowiek patrzeć na swoje życie i nic złego nie stwierdzić. Mogę powiedzieć, jest wszystko okej, jest wszystko w porządku, ale kiedy przychodzi światło Ducha Świętego, może to wyglądać zupełnie inaczej, prawda? Może to wyglądać zupełnie inaczej. Nie mówię tutaj o grzechach, o których wiemy, że każdy by powiedział, że jest grzeszny, ale grzechach takich jak na przykład jakaś postawa serca czy motywacja. A więc upamiętanie jest zrozumieniem czy spojrzeniem na własne serce z tej Bożej perspektywy, z Bożego punktu widzenia. Jakie mogą być przeszkody w tym, aby człowiek mógł się upamiętać? Jakie mogą być przeszkody aby człowiek mógł się upamiętać? Myślimy zarówno o ludziach niewierzących, jak i o nas. Jakie mogą być przeszkody? Jak myślicie? Kto podpowie mi jedną, dwie, trzy, pięć takich przeszkód? Tymi przeszkodami może być na przykład brak poznania prawdy Bożej, brak zrozumienia Bożej drogi, oczywiście brak zrozumienia Słowa Bożego, ale wydaje się, że prawdopodobnie największą przeszkodą w przyjęciu poselstwa Ewangelii, a też szczególnie w zrozumieniu, jeśli chodzi o upamiętanie, jest przekonanie o własnej sprawiedliwości. Przekonanie o własnej sprawiedliwości. A więc inaczej mówiąc, myślenie takimi kategoriami. Ja przecież nie jestem taki zły, prawda? Czy nie jest to największą przeszkodą w naszym społeczeństwie, w Polsce, że ludzie mówią, ja nie jestem taki zły? A więc ludzie polegają na własnej sprawiedliwości. Ja jestem dobry, przecież nic takiego nie zrobiłem, a to, co zrobiłem, to przecież nie ma problemu. Pójdę do kościoła, zrobię to, to i tamto, co mi nakaże ksiądz i jest wszystko okej. A więc największą przeszkodą w przyjęciu poselstwa Ewangelii, a szczególnie upamiętanie, jest przekonanie o własnej sprawiedliwości. A więc myślenie kategoriami, ja nie jestem taki zły. I kochani, jeśli człowiek myśli, że nie jest taki zły, to czy będzie odczuwał potrzebę upamiętania? Nie. Nawet do spowiedzi nie pójdzie, no bo nie jest przecież taki zły. No co to, jak sąsiad robi dużo większe grzechy, a chodzi rzadziej do spowiedzi niż ja. Nawet tak będą ludzie sobie to kombinować, tłumaczyć. A więc jeśli człowiek myśli, że nie jest taki zły, to oczywiście nie będzie odczuwał potrzeby upamiętania się. Tylko, że kiedy człowiek mówi, ja nie jestem taki zły, to porównuje się z kim? Porównuje się z innymi ludźmi. Nigdy nie porównuje się z Bogiem. Nigdy nie będzie patrzał na swoje życie z tej Bożej perspektywy, w tym Bożym świetle, tylko po prostu będzie porównywał się z innymi. Wtedy nie ma problemu. Zawsze się znajdzie gorszy. Zawsze się znajdzie ktoś, kto jest większym grzesznikiem. A więc jeśli człowiek właśnie w taki sposób myśli, to nie ma to nic wspólnego z Bożymi myślami, z Bożym spojrzeniem na nasze życie. A dlaczego ludzie nie widzą potrzeby upamiętania się? Bo nie mają świadomości grzechu. Nie mają zupełnie świadomości grzechu. Nie wiedzą, czym jest grzech, nie wiedzą też tego, że za każdy, nawet najmniejszy grzech jest kara, jest śmierć. Nie wiedzą. Gdyby ludzie niezbawieni w Gorzowie wiedzieli, że zapłatą za grzech jest śmierć, to myślicie, żeby nie próbowali z tego się wykaraskać jakoś? Żeby nie próbowali by z tego wyjść? Gdyby tylko mieli taką głęboką świadomość, że zapłatą za grzech jest śmierć, prawdopodobnie wielu by chciało tego uniknąć. Szukaliby rozwiązania, pewnie by szukali w różnych miejscach, ale z pewnością by szukali. Ale dlatego, że ludzie nie wiedzą, czym jest grzech, nie wiedzą też, jaka jest zapłata, jakie są konsekwencje grzechu, nie szukają rozwiązania. Każdemu człowiekowi, który chce prowadzić życie zgodne z tymi Bożymi zasadami, potrzebne jest objawienie i zrozumienie całej prawdy Słowa Bożego, zrozumienie też tego, czym jest grzech, zrozumienie tego, jakie są konsekwencje życia w grzechu, trwania w grzechu. A z drugiej strony człowiek, każdy człowiek, aby prowadzić życie zgodne z Bożymi zasadami czy z Bożymi standardami, musi mieć poznanie i objawienie tego, że przebaczenie i pozbycie się tego grzechu, zerwanie z tym grzechem jest wyłącznie następstwem upamiętania się w Jezusie Chrystusie. A więc zbawienie, przebaczenie, upamiętanie jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Już ten werset zacytowałem, ale chyba niedokładnie. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzie. A więc upamiętanie składa się z takich dwóch jakby elementów. I Bóg zawsze nawoływał do nawrócenia, nie tylko do wyznania, a więc uświadomienia sobie grzechu, ale do zawrócenia, do tego zawrócenia, o którym mówi Jeremiasz w swojej księdze. Czym jest grzech? Różnie mówimy na temat grzechu, ale ja chciałbym dzisiaj cztery takie, może nie definicje, ale pewne opisy, określenia grzechu podać. Często mówimy, że grzech jest chybieniem celu albo nieosiągnięciem celu, chybieniem celu. A więc człowiek nie trafił, minął się z celem. Co to oznacza? Przypuśćmy, że dwoje uczniów zdaje egzamin. Aby go zaliczyć, trzeba zdobyć na przykład 70 punktów. Jeden zdobywa 68, a drugi zdobywa 10 punktów, prawda? Zdarza się tak? Zdarza się tak w życiu. Oczywiście ten, który zdobył 68 punktów, ma o wiele lepszy wynik niż ten, który ma 10 punktów, prawda? A czy to ma jakieś znaczenie? Nie ma najmniejszego znaczenia. Ten, który zdobył 68 punktów, może być wściekły, może być zły, ale on tak i tak nie zdał egzaminu, bo należało zdobyć 70 punktów. Więc może sobie pomyśleć, po co ja kułem, po co ja się uczyłem, mogłem zdobyć tylko 2 punkty. Byłbym w tym samym miejscu, chociaż zdobyłem 68 punktów. A więc jeśli chodzi o to chybienie celu, to polega ono właśnie na tym, że u Boga, aby zdać egzamin, trzeba zdobyć 100 punktów. A już ktoś zdobył 100 punktów u Boga? No właśnie, jest tylko jeden. Jest tylko jeden. Oczywiście są pewne różnice pomiędzy ludźmi, jeśli chodzi o dobroć, bo przecież trudno porównywać na przykład Adolfa Hitlera z Maksymilianem Kolbe albo z Matką Teresą z Kalkuty albo z wieloma wierzącymi, czyniącymi nieustannie dobre uczynki, prawda? Ale kto zdobył tych 100 punktów? Nikt. W stosunku do doskonałego standardu Bożego wszyscy bez wyjątku zawiedliśmy. To chybienie celu polega na tym, że nikt nie był w stanie wznieść się do tego poziomu, jaki Bóg od nas oczekuje. Wszyscy bez wyjątku zawiedliśmy. Nikt nie jest w 100% doskonały i wszyscy chybiliśmy celu. I to właśnie to chybienie celu na tym polega, że ani ten, który zdobył 68 punktów, ani ten, który zdobył 2 czy 10 punktów, nie zdobył potrzebnej liczby punktów. Chybiliśmy celu. I ten uczeń, który zdobył 68 na 70 i ten, który zdobył 10 na 70, chybił celu, nie zdał egzaminu. A więc często właśnie mówimy, że grzech jest chybieniem celu. I dlatego chwała Bogu za to, że Słowo Boże mówi, że upamiętanie, ta możność upamiętania jest w Zbawicielu, jest w Jezusie Chrystusie, bo nikt z ludzi nie może być w inny sposób zbawiony. Jeszcze inaczej grzech Grzech byśmy mogli określić jako takiego ducha niezależności. A więc żyje na własny sposób, prawda? Żyje na własny sposób, niezależnie od tego, czy to się zgadza z Bożym sposobem, z Bożymi zasadami, standardami, czy nie, żyje po swojemu. Mnóstwo ludzi żyje po swojemu. Ale czynić wszystko po swojemu, nie bacząc na to, czy takie życie zadowoli Boga, jest postawieniem samego siebie w miejscu Boga. Jest egoizmem i jest egocentryzmem. Inaczej mówiąc, a więc ja sam dla siebie jestem Bogiem. Ja sam ustalam te standardy, te zasady i w ogóle nie mam zamiaru liczyć się z tym, co Bóg powiedział. A więc grzech oznacza ducha niezależności. Grzech oznacza taką postawę, gdzie Bóg w ogóle mi nie jest do życia potrzebny. Ja wiem, jak żyć i egoista, egocentryk właśnie tak mówi. Ja wiem. Ja jestem tutaj Panem i Bogiem dla swojego życia. Nie będę tutaj się przejmował tym, co mówi Bóg. Grzechem moglibyśmy także powiedzieć, że jest ignorowanie instrukcji Stwórcy. Ignorowanie instrukcji Stwórcy. Całe Słowo Boże jest wspaniałą instrukcją pochodzącą od Boga, określającą jak żyć. Jak żyć, bracia i siostry, słuchajcie. Instrukcja od Boga, jak żyć, aby mieć błogosławione życie. Ważne to podkreślenie ostatnie. Instrukcja od Boga, jak żyć, aby mieć błogosławione życie. Bo gdyby tylko Bóg wymagał od nas, jak mamy żyć, a nie szłoby za...